Ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie nasze modlitwy można byłoby streścić w dwóch takich zawołaniach, okrzykach. Jeden to dzięki Ci, Panie, a drugi to Panie, ratuj. I tak to już jest, że często jest, że przychodzimy do Boga wtedy, kiedy potrzebujemy od Niego pomocy, ratunku, kiedy znajdujemy się w tarapatach, a czasami przychodzimy, kiedy chcemy podziękować. I kiedy tak myślimy sami o sobie, to odkrywamy, że to proszenie łatwiej nam wychodzi niż dziękowanie. I to już tak mamy od dzieciństwa. Ci z Was, którzy mają małe dzieci, wiedzą, że dzieci nie mają problemu z tym, żeby prosić. Ale kiedy już coś dostaną, to często rodzic nachyla się nad swoim dzieckiem i mówi, a co się mówi? Musi przypomnieć mu o dziękowaniu. My dorośli czasami też o dziękowaniu zapominamy, ale czasem jest sytuacja bardziej poważna, ponieważ okazuje się, że nawet nie chodzi o to, że zapominamy, ale czasem nie czujemy, że mamy powody do wdzięczności. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę powinienem dziękować Bogu? Dlaczego dziękować Bogu, skoro moja rodzina się rozpada? Dlaczego dziękować Bogu, moje dziecko jest chore? Straciłem pracę i brakuje mi do pierwszego. Mój kościół przeżywa problemy. Mój bliski przyjaciel odszedł na zawsze, już więcej go nie zobaczę. No właśnie, dlaczego dziękować Bogu? Pewien starszy już wiekiem kaznodzieja wspomina, jak kiedyś ze swoją żoną wyjechał na wczasy i w czasie tego wyjazdu dostali telefon, że ich 32-letnia córka jest w szpitalu. Okazało się, że lekarze znaleźli guz na jej mózgu. Po badaniach była diagnoza, że to nowotwór, to złośliwy, nieoperacyjny. To znaczyło, że nie można go usunąć. Lekarze powiedzieli, że nie zostało jej wiele czasu, co w jej przypadku znaczyło 2 lata. I w takich sytuacjach trudno jest dziękować Bogu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, dlaczego to w ogóle powinniśmy robić. Podobne pytania zadawało sobie 10 mężczyzn. Siedzieli przy ognisku i rozmawiali, bo nie mieli nic lepszego do roboty. Choć byli z różnych miejsc, nawet różnych narodowości, byli to ludzie o różnych zawodach i w różnym wieku, mieli różne historie, w jakimś momencie ich drogi zbiegły się razem i połączyły. A dzisiaj siedzą razem przy jednym ognisku i rozmawiają i opowiadają swoje historie. I trzeba dodać, że to były smutne historie. Bo kiedyś każdy z nich miał normalne życie. Miał swoją rodzinę, swój dom, swoją pracę. Wspominali, tak siedząc przy ognisku, jak kiedyś po dniu całym pracy przychodzili do domu, a tam na ich spotkaniu wbiegała gromadka rozkrzyczonych dzieci, a żona właśnie kończyła robić kolację i robiła placki na kolację. Wtedy jeszcze mieli marzenia. Wtedy mieli przyjaciół i perspektywy na przyszłość. Ale w jakimś momencie to wszystko się skończyło. Był taki dzień, kiedy każdy z nich odkrył, że na ich skórze pojawiły się dziwne plamy, które powoli się rozprzestrzeniały. Żadne środki medyczne, żadne lekarstwa nie działały. I zgodnie z prawem ówczesnych czasów, zgodnie z prawem, które Bóg dał Izraelowi, każdy z nich w takiej sytuacji musiał udać się do Jerozolimy w długą podróż, aby tam pokazać się kapłanom. Kiedy kapłan takiego człowieka spotykał, miał obowiązek go odizolować od reszty społeczeństwa na 7 dni. Jeżeli po tych 7 dniach te plamy nie zaczęły znikać, blednąć, to izolowano go na kolejne 7 dni. W sumie 14 dni czekania, aby stwierdzić, co to jest za choroba. Jeśli po tych 14 dniach plamy nie ustępowały, kapłan ogłaszał, że ten człowiek jest chory na trąd. 14 dni to długo. Kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze pisało się listy, dostałem list od jednego ze swoich obozowiczów, który w tym liście opisał, jak po obozie eksperymentował z narkotykami i niechcący użył cudzej strzykawki. Istniało prawdopodobieństwo, że mógł zarazić się wirusem HIV, więc poszedł zrobić badania. I w tamtych czasach na wyniki czekało się 14 dni. To były długie 14 dni, które dla niego ciągnęły się jak wieczność. I właśnie w ciągu tych 14 dni napisał list, bo nie mógł sobie poradzić z czekaniem. W jego przypadku ta historia dobrze się skończyła. Był zdrowy. Ale w przypadku każdego z tych 10 mężczyzn ta historia nie miała dobrego zakończenia, bo za każdym razem kapłan każdemu z nich powiedział, to jest trąd. I to brzmiało jak wyrok. To znaczyło, że już nie mogą wrócić do swoich domów, do swoich rodzin, do życia, jakie znali. Nie mogą wrócić do swoich bliskich, do swoich zawodów. ale teraz będą wygnańcami, którzy będą żyli w rozpadlinach skalnych, w pustych grobowcach i jaskiniach, którzy chodząc drogami będą krzyczeli tamę, tamę, znaczy nieczysty, aby nikt się do nich nie mógł zbliżyć. I w tamtych czasach wiele chorób określano trądem, ale one wszystkie miały podobny przebieg. To były zmiany na skórze, które prowadziły do infekcji, a potem w końcu do śmierci tego, który cierpiał na trąd. Doktor Paul Brandt to chrześcijanin, lekarz i misjonarz, który przez wiele lat pracował z chorymi na trąd i dokonał wielu odkryć, aby pomóc tym ludziom, którzy na tą chorobę cierpieli. I to on zauważył, że tak naprawdę problemem trędowatych nawet nie jest sama choroba, ale to, że oni nie czują bólu. Dlatego też w czasie codziennych czynności często ranią się i nie mogą złapać na przykład gorące naczynie i mieć poważne oparzenia, ale tego nie czują. I potem powstają rany, infekcje i potem w wyniku tego tracą poszczególne części ciała, palce, nawet całe kończyny. Zapominają mrugać, bo nie czują, że oczy im wysychają, a że nie mrugają, to tracą wzrok. I to jest straszliwa choroba. Dlatego też dla wielu ludzi tamtych czasów ciało trędowatego to było jak ciało nieczystego. Ci ludzie byli nieczyści. Bano się ich panicznie. Wypędzano ze wspólnoty żywych i ludzie bali się mieć jakikolwiek kontakt z trędowatymi. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, że w tamtych czasach uważano, że trąd jest obrazem, symbolem grzechu, bo jak grzech jest zaraźliwy, szybko się rozprzestrzenia, kończy się śmiercią i tylko Bóg może od niego uwolnić. Mało tego, rabini uważali, że trąd faktycznie jest spowodowany przez grzech. I rabbi Shmuel ben Nachman nawet sporządził całą listę grzechów, które prowadzą do trądu. Między innymi wymieniał kradzież, łatwe i bezmyślne wypowiadanie przysięgi, morderstwo, kazirodztwo czy inne rzeczy. A więc dla ludzi tamtych czasów, tych 10 mężczyzn siedzących przy ognisku, to nie tylko nieszczęśnicy, którzy zachorowali. To nie tylko niebezpieczni ludzie, od których można się zarazić, ale to grzesznicy gorsi niż inni, których sam Bóg przeklął i skazał na takie życie i ukarał za ich złe postępowanie. To ludzie skazani na oczekiwanie na śmierć. I tak oto tych 10 mężczyzn siedzi przy tym ognisku i wspomina swoją przeszłość, rozmawiają o przyszłości, której praktycznie nie mają. Ale też w tych rozmowach nagle pojawia się nuta nadziei. Bo to któryś z nich usłyszał, że gdzieś w okolicy pojawił się nowy wędrowny nauczyciel, jakiś nowy rabin, który nie tylko głosi kazania, ale też podobno uzdrawia i nawet potrafi, tak ludzie mówią, uzdrowić trąd trędowatych. I podobno ma być w wiosce następnego dnia. Oni wiedzą, że do tej wioski nie mogą wejść, ale może kiedy z tej wioski wyjdzie, może uda się go spotkać przy drodze. Może im pomoże. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to czytamy o tym, że Jezus właśnie zmierzał do Jerozolimy i to były ostatnie tygodnie Jego życia. On tam jechał do Jerozolimy na ostatnie święto Paschy w swoim życiu. I czytamy, że gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii, Galilei. I w pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami. Stanęli z daleka, bo nie mogli podejść bliżej. Nie mogli podejść bliżej, bo byli nieczyści, prawo zabraniało. Ale przyszli do lekarza wszechczasów, do najlepszego lekarza, który mógł im pomóc i błagali go o litość, bo tylko on mógł pomóc. Jeśli nie on, to kto inny? A Jezus nawet do nich nie podszedł. Nie podszedł do nich i nie porozmawiał, jak to robił w innych przypadkach, nie położył na nich rąk, ale powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom. To było dość rozczarowujące stwierdzenie, ponieważ czytamy w tym tekście, że byli w tym czasie gdzieś między Samarią i Galileą, a więc Jerozolima była jakieś kilkadziesiąt kilometrów dalej. To długa podróż. A ponadto, po co mieliby pójść do Jerozolimy, pokazać się kapłanom? Przecież to właśnie kapłani im nie pomogli, a tylko orzekli, że są chorzy. Ponadto ciągle byli trędowaci, więc jak mieli pójść do Jerozolimy? Nikt nawet nie wpuścił ich za mury miasta, nie mówiąc już o tym, że nie mieli prawa dostać się do świątyni. Ale nie było co, nie mieli tylko do roboty, więc poszli. Choć pewnie byli rozczarowani, bo ja na ich miejscu też byłbym rozczarowany. I myślę, że każdy z nas zna to uczucie rozczarowania w rozmowie z Bogiem. Pewna nauczycielka w szkole podstawowej zadała dzieciom pracę domową, miały napisać pytanie, które zadałyby Jezusowi. Jakie pytanie zadałbyś Jezusowi, gdybyś mógł go spotkać? Jedna dziewczynka napisała na kartce: dlaczego nie uzdrowisz mojej mamy? I dlaczego mój tata nie może znaleźć pracy? Okazuje się, że wcale nie trzeba być dorosłym, żeby mieć pytania, które zadajemy Bogu, pytania, które pozostają bez odpowiedzi. I czasem mamy to poczucie, że my mówimy, a Bóg nas nie słucha, bo przecież wszyscy wiemy, że nie wszyscy chorzy, o których się modlimy, zostają uzdrowieni. Nie wszystkie małżeństwa, które się modlimy, schodzą się ze sobą z powrotem i zostają uratowane. Nie wszyscy synowie marnotrawni wracają do domu. Czasem te historie mają inne zakończenie. A my mimo to mamy tą głęboką potrzebę, aby być wysłuchanymi. W jednym mieście uruchomiono specjalną linię telefoniczną i każdy może wykręcić numer, zadzwonić i opowiedzieć o tym, jaki grzech popełnił, jakie przestępstwo popełnił. To anonimowa linia, więc za to nic nie grozi. Tam też nikt nie udziela porad, ani nie daje rozgrzeszenia, nie podaje rozwiązań. Ludzie po prostu dzwonią i mówią. I czasem mówią o rzeczach błahych, typu, że ukradłem coś ze sklepu, coś małego, oszukałem sąsiada, byłem niemiły dla żony. Czasem wyznają poważniejsze rzeczy, mówią o zdradach małżeńskich, ale czasem też mówią o poważnych sprawach. Wyznają morderstwa i inne poważne przestępstwa. I twórcy tej linii nie spodziewali się, że ona będzie ciągle zajęta, bo wielu ludzi ma potrzebę, aby powiedzieć, aby wyznać, aby być usłyszanymi i aby ktoś ich usłyszał. I my też mamy taką potrzebę. My chcemy, aby ktoś nas usłyszał. I tych 10 mężczyzn taką potrzebę też miało. Przyjść do Jezusa. On usłyszał, ale zdawało się, że ich nie wysłuchał. Ale kiedy szli drogą, zaczęli przyglądać się i patrzeć na swoją skórę, na swoje ciała i okazało się, że te plamy zniknęły, że czują się dobrze, że nic im nie dolega. Zostali uzdrowieni. Okazało się, że nie tylko to, że oni powiedzieli, nie tylko to, że Jezus usłyszał, ale On też ich wysłuchał i uzdrowił. I to ciekawe, bo kiedy patrzę na historię, która jest zapisana w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza i zwracam uwagę na jej kontekst, to jest to historia, która znajduje się ponad pośród innych historii o tym, że Bóg słucha. Tutaj czytamy o 10 trędowatych, którzy wołali do Boga i Bóg usłyszał. A potem w 19 rozdziale czytamy o wdowie, która wołała w swoich potrzebach i została wysłuchana. Potem czytamy o celniku, który znalazł się w świątyni i prosił o miłosierdzie, wołał i został wysłuchany. Potem o dzieciach, które przyszły do Jezusa i nie zostały odprawione z niczym, ale zostały wysłuchane. A w końcu czytamy o niewidomym, który na drodze do Jerycha wołał Jezusa o pomoc i został wysłuchany. Bo te historie coś pokazują o naturze naszego Boga, o tym, jaki jest Bóg. Że On słucha. I do kogo słucha? Trędowatych? Wdowę? Celnika? Dzieci? Niewidomego? On słucha tych, których nikt inny nie chce słuchać. A więc kiedy zadaję sobie to pytanie, dlaczego miałbym dziękować Bogu, to odkrywam, że dziękujemy Bogu, bo On nas słucha i odpowiada na nasze wołanie. Bo taki właśnie jest Bóg. On uzdrawia, On pomaga, On pociesza, On leczy, On pokrzepia. I to prawda, że nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy po tej stronie wieczności, ale odpowiada. Nie wszyscy chorzy, o których się modlimy, zostaną uzdrowieni po tej stronie wieczności, ale zostaną uzdrowieni, bo Bóg słucha i odpowiada. Nie wszystkie problemy zostaną rozwiązane po tej stronie wieczności, ale zostaną rozwiązane, bo Bóg słucha i odpowiada i takim jest Bogiem. I pewnego dnia zobaczymy świat takim, jakim On chce go widzieć. Ale kiedy patrzymy na swoje życie, to każdy z nas ma swoją listę wysłuchanych modlitw. Pamiętasz, jak modliłeś się o swoje małżeństwo? I Bóg dał wam kolejną szansę. Pamiętasz, jak modliłaś się o zdrowie swojego dziecka? I Bóg dał mu zdrowie. Brakowało pieniędzy do pierwszego, modliliście się i okazało się, że jakimś sposobem przetrwaliście tego pierwszego. Życie straciło sens. Za dużo problemów. Modliłeś się i Bóg postawił na twojej drodze człowieka, który cię zachęcił. I chociaż problemy zostały, to twoja perspektywa się zmieniła. Bo Bóg słucha i odpowiada na nasze wołanie. Matthew Henry, to znany twórca komentarzy biblijnych, biblista, teolog, tegoś razu został napadnięty i złodzieje ukradli mu portfel. Po tym wydarzeniu wrócił do swojego domu i usiadł, otworzył swój dziennik i zaczął opisywać to wydarzenie. I napisał tak, że jestem wdzięczny Bogu za to, że po pierwsze, choć żyję tak długo, to po raz pierwszy zostałem okradziony. Po drugie, jestem wdzięczny Bogu za to, że choć zabrali mi portfel, to nie zabrali mi życia. Po trzecie, dziękuję Bogu za to, że choć zabrali wszystko, to nie było tego wiele. A po czwarte, dziękuję Bogu, że to mnie napadli, a nie ja kogoś napadłem. I okazuje się, że każdy z nas ma wiele powodów do wdzięczności. I nie tylko mamy powody do wdzięczności, ale też mamy komu podziękować. Znany pisarz Chesterton powiedział kiedyś, że największą tragedią ateisty jest to, że kiedy jest naprawdę wdzięczny, to nie ma komu podziękować. No bo komu może podziękować za życie, które ma? Za zdrowie? Za słońce, które świeci? No nie ma komu podziękować. A my mamy to szczęście, że nie tylko mamy za co dziękować, bo tu jesteśmy, bo żyjemy, oddychamy, ale też mamy komu dziękować, bo wiemy, że jest Bóg, który to daje i się o nas troszczy. Jest Bóg, który za tym wszystkim stoi. I to prawda, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy, ale pytanie, jak my odpowiadamy na Jego działanie? Bo to dziękowanie często nie przychodzi nam łatwo. Edward Spencer był ratownikiem, który brał udział w akcji ratunkowej. Na jeziorze Michigan, niedaleko Chicago, przewrócił się mały stateczek wycieczkowy. 17 osób znalazło się w wodzie. Okazało się, że brakuje kamizelek ratunkowych. I mimo, że to była późna jesień i woda była przeraźliwie zimna, on skakiwał raz po raz do wody, aby wyciągnąć kolejnych topielców, kolejnych poszkodowanych. Uratował wszystkich. Ale po tej akcji już nigdy nie wrócił do zdrowia. Kiedy kilka lat później umarł, okazało się, że nikt z uratowanych nie przyszedł na jego pogrzeb. W czasie pogrzebu też jego żona powiedziała, że nikt nigdy mu nie podziękował. Nie wyraził wdzięczności za to, co się wydarzyło. I tak było w tej sytuacji. 10 mężczyzn stało na drodze i patrzyło na swoje ciała, które znowu były zdrowe. Zgodnie z prawem powinni pójść teraz do Jerozolimy, aby pokazać się kapłanom. Kapłan zgodnie z przepisami powinien odizolować ich na kolejne 7 dni, aby zobaczyć, czy naprawdę są zdrowi, czy choroba nie wróci. A po tych 7 dniach każdy z nich powinien złożyć 4 ofiary. Ofiarę za grzech, za to, że jest grzesznikiem, ofiarę pokutną za swoje występki, ofiarę z pokarmów jako znak oddania siebie Bogu i w końcu ofiarę całopalną jako znak uwielbienia. A to wszystko zajmuje czas. Jeden z nich, a był to Samarytanin, zaczął tak myśleć, no Jerozolima jest daleka, kilkadziesiąt kilometrów trzeba przejść. Jak pójdę tam na 7 dni albo i dłużej, to mogę już nie spotkać Jezusa, mogę na Niego nie trafić. Więc był dylemat, co zrobić. Kiedy dalej czytamy tę historię, to czytamy tak, że wówczas jeden z nich zauważył, że jest zdrowy. Wrócił, donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do Niego, wstań, idź, Twoja wiara Cię ocaliła. Ten człowiek pomyślał, że to, czego doświadczył, to było na tyle niezwykłe, że on nie może odłożyć dziękowania na później. Dziękowanie jest ważniejsze niż cokolwiek innego. I wrócił do Jezusa, aby Mu podziękować. A to ciekawe, bo to był Samarytanin, czyli człowiek o złym pochodzeniu. Samarytanie to byli mieszańcy. To byli ich przodkowie, to byli Żydzi, którzy wiązali się z osiedleńcami babilońskimi. Samarytanie nie tylko mieli złe pochodzenie, ale też mieli złą teologię, ponieważ ich religia była mieszanką pogaństwa i judaizmu. Mieli złą Biblię, bo uznawali tylko pierwszych 5 ksiąg mojżeszowych. i czci Boga w złym miejscu, bo nie w Jerozolimie, ale na górze Gerizim. A więc człowiek o złym pochodzeniu, złej Biblii, złej teologii, który czci Boga nie tam, gdzie trzeba, przychodzi do Jezusa, aby oddać Mu chwałę i to jest zaskakujące dla wszystkich, bo to właśnie On. Nikt nie spodziewał się, że to ktoś taki. I kiedy patrzymy na tę historię, to odkrywamy, że to nie tylko był zwykły akt podziękowania, ale to, co się dzieje, to pokazuje zmianę w jego relacji z Jezusem. Jeszcze jakiś czas temu stał z daleka i wołał: Panie, zlituj się. Modlił się tą modlitwą: Panie, ratuj. A teraz już nie stoi z daleka, ale pada do stóp Jezusa, jest tuż przy Nim i oddaje chwałę Bogu i dziękuję, oddaje cześć Jezusowi, który należy się samemu Bogu. Jeszcze chwilę wcześniej o Bogu za wiele nie myślał, a teraz oddaje chwałę Jezusowi i czci Boga swoimi ustami. A Jezus do niego mówi: idź, twoja wiara cię ocaliła. I dosłownie słowo ocaliła znaczy tyle, co uczyniła cię kompletnym, całym. Bo nie tylko został uzdrowiony fizycznie, że znowu może żyć i cieszyć się zdrowiem, ale ta wiara ocaliła też jego duszę, jego serce. Otrzymał większy dar, niż się spodziewał. Bo rozpoznał w Jezusie kogoś więcej niż tylko wędrownego nauczyciela i uzdrowiciela, ale kogoś godnego czci i chwały. Rozpoznał nim swojego Zbawiciela. A więc dlaczego dziękujemy Bogu? Dlaczego powinniśmy Mu dziękować? Dziękujemy Bogu, bo On chce dać się nam poznać. On chce z nami nowej relacji. Dziękowanie sprawia, że na chwilę zatrzymujemy się w życiu, w tym pędzie życia i odkrywamy, że to Bóg jest Bogiem, że od Niego wszystko zależy. I że tak naprawdę to, co możemy zrobić, to uznać Jego za najważniejszego. Dziękowanie zmienia naszą relację z Bogiem. Czasem nam się wydaje, że to Bóg potrzebuje dziękowania, że powinniśmy dziękować, bo On tego chce. Ale tak naprawdę to my tego potrzebujemy. I kiedy myślę o tej historii, to z jakiegoś powodu nie mogę przestać myśleć o tych dziewięciu, którzy poszli swoją drogą. W sumie przyszli i dostali to, czego chcieli. Dostali zdrowie, zostali uzdrowieni. Ale przegapili to drugie spotkanie z Jezusem. Przegapili możliwość poznania Go lepiej. Na tej drodze poznawania Go zatrzymali się w pół drogi i nie poznali kogoś swego Zbawiciela, jako tego, który może uczynić ich naprawdę kompletnymi, pełnymi, całymi. Przegapili okazję, aby doświadczyć zbawienia. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że wielu ludzi spotykało Jezusa, doświadczało cudów, a potem szli swoją drogą. Ale byli też tacy, którzy nie tylko doświadczali cudów ze strony Jezusa, ale tak jak ta wdowa, czy celnik, czy trędowaty Samarytanin, czy niewidomy, odkrywali, kim On jest naprawdę. Bo nie chodzi tylko o to, aby przyjąć od Boga dary, ale aby te dary nie przysłoniły dawcę i aby odkryć dawcę, który za nimi stoi i oddać Mu cześć i chwałę. I C.S. Lewis kiedyś powiedział tak, że my, chrześcijanie, jesteśmy jak jajka, ale nie możemy na zawsze pozostać jajkami, bo albo musimy się wykluć, albo się zepsujemy. I to prawda. My nie możemy zatrzymać się w pół drogi w swoim rozwoju. Nie możemy tylko przyjąć dary od naszego Boga, ale musimy rozpoznać dawcę i oddać Mu chwałę. Bo jeśli zatrzymamy w pół drogi i się nie wyklujemy, to się zepsujemy. Bo wielu ludzi tak idzie przez życie. Doświadcza tego, że ma zdrowie, ma pracę, ma rodzinę, ma pieniądze. Ale nigdy nie odkrywają tego, od kogo to mają i komu mogą dziękować. A więc dlaczego dziękujemy Bogu? Bo wdzięczność otwiera nasze oczy na to, jak dobry jest Bóg i otwiera drogę do głębszej relacji z Nim. Dzięki wdzięczności możemy naprawdę stać się dziećmi Boga i żyć z Nim każdego dnia.